Gościem dzisiejszego odcinka jest Rubin Kodan i jego książka Terapia cytatem. Zapraszam. Jak zwykle na początek spróbujemy dowiedzieć się, kim jest autor dzisiejszej książki. Dr Rubin Kodan jest psychologiem klinicznym, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień i traum, a także zaburzeń nastroju, takich jak lęki czy depresja. Jest również psychologiem w ośrodku leczenia uzależnień w szpitalu West Los Angeles, pomagając osobom rozpocząć podróż do regeneracji. Nadzoruje stażystów psychologii i psychiatrii oraz jest instruktorem klinicznym w dziale psychiatrii i nauk biobehawioralnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Dr Rubin jest najmłodszym z czworga rodzeństwa i wychowywany był przez perskich imigrantów, w czego wyniku dobrze rozpoznaje wyjątkową tożsamość kulturową, która ukształtowała osobowość jego pacjentów. Zanim przejdziemy do pierwszego fragmentu, wyjaśnienie, dlaczego zdecydowałem się posięgnięcie po tę właśnie książkę. Książka została wydana w 2020 roku i przyznam szczerze, nie mam chyba najmniejszej wątpliwości, że nigdy nie zostanie wydana w języku polskim. Bo wydaje się, że tego typu materia raczej nie wzbudzi zainteresowania polskich wydawnictw, obym się mylił. Póki co oczywiście nie znalazłem jej przekładu polskiego. A sięgnąłem po tę książkę nie dla samej jej, nie dla samej tej książki, ale dla idei, którą przedstawia i do której została stworzona. I warto o tej idei pokrótce opowiedzieć. Otóż książka dotyczy czegoś, co dr Rubin, bardzo doświadczony psycholog pracujący z pacjentami, nazywa terapią cytatem. Zwraca on bowiem naszą uwagę na takie zjawisko, w którym wystarczy czasem jedna linijka tekstu, jeden ciąg znaków, i tutaj nie przesadzam, by zupełnie odmienić naszą perspektywę widzenia świata, siebie, swojego miejsca w życiu, czy też naszego życia. Oto pojawia się taki moment, taka sytuacja w życiu, kiedy stykasz się z cytatem, nie znając autora tych słów, nie znając źródła tych słów, nie znając książki czy jakiegokolwiek innej rzeczy, z której ten cytat pochodzi, a czujesz, że na bardzo głębokim poziomie ten cytat, to zdanie coś ważnego w tobie uruchomiło, coś poruszyło, dokonała się jakaś zmiana. Dokonało się jakieś przewartościowanie dotychczasowego myślenia i sposobu widzenia świata. I to przewartościowanie, ten akt tego dokonania się, Rubin nazywa terapią cytatem, twierdząc i dowodząc, że cytaty mają wielką moc. Warunek jest tylko taki, byśmy trafili w odpowiednim miejscu i momencie naszego życia na właściwy cytat. I to może uruchomić kaskadowy wręcz ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, w których finalnie pojawia się potężna zmiana, której inicjatorem, zalążkiem było to jedno zdanie, które nas poruszyło. I zwróćcie uwagę, jak często widzimy, na przykład w mediach społecznościowych, cytaty, które łapią nas za serce i które mówią, kurczę, to jest ktoś wyraził coś, na tak głębokim poziomie, że ja tego doświadczam wręcz fizycznie, czuję fizycznie, jak ten cytat na mnie operuje i jak ze mną jest związany. I książka Rubina jest niczym innym jak zbiorem cytatów, które zbierał przez lata. I co ciekawego, on nie zostawia w tej książce, właściwie oprócz wstępu, który mam w całości, bo jest bardzo króciutki, przeczytam, on nie zostawia żadnego komentarza, nie zostawia żadnego wyjaśnienia. Ta książka nie zawiera niczego poza zgromadzonymi terapeutycznymi cytatami. Ja sobie oczywiście wynotowałem z tej książki wiele tych cytatów. Dzisiaj sięgnę do kilku, które są związane z przedmiotem mojej działalności, bo jak wiecie, zajmuję się tym, żeby zaglądać do ludzkich głów i żeby rozumieć i analizując to, co tam w tych głowach się dzieje, być zdolnym do tego i potrafić w jakiś sposób tych ludzi wesprzeć i poprzez to rozumienie, analizę i wskazywanie ścieżki rozwiązania pomóc. Więc jest to dla mnie ważne. Ale cytaty Rubina w tej książce, które on w niej zamieszcza, nie dotyczą tylko terapii, czy też rozwoju, czy też tego, w jaki sposób możemy się zmieniać. Dotyczą szczęścia, wolności, miłości, bardzo wielu różnych rzeczy. Ja wybrałem te, w moim przekonaniu, najbardziej terapeutyczne, ale zacznijmy od wstępu. Drodzy czytelnicy, cytaty, które przeczytacie w tej książce, zostały przeze mnie wybrane z tysięcy, które zebrałem w ciągu ostatniej dekady. Czytałem książki, oglądałem wykłady i programy telewizyjne na ważne tematy, które były niezwykle wnikliwe jako całość, ale często zawierały tę jedną linijkę tekstu, perłę mądrości, która wywarła na mnie największy wpływ. Przez lata zbierania tych cytatów ostatecznie postanowiłem wydać książkę, która w swoim domyśle ma być książką terapeutyczną, aby odzwierciedlić wspólne tematy i wątki pojawiające się w ludzkim doświadczeniu. Podczas czytania tej książki zachęcam do słuchania wiadomości, a nie posłańca. Zobacz ukryte znaczenie w słowach. Zwróć uwagę, jak czasem dwa pozornie sprzeczne cytaty mogą faktycznie wysyłać tę samą wiadomość lub być prawdziwe w różnych kontekstach. Szukaj ścieżki środka. Ostatecznie jednak możesz wziąć to, czego potrzebujesz i odrzucić resztę. Jeśli rezonuje to z tobą, niech rezonuje. Jeśli tak się stanie, to w kolejce już czeka na ciebie kolejny cytat tuż poniżej. Mam nadzieję, że ci się to spodoba. Podpisał się pod tymi słowami autor, czyli Rubin Kodam. I sięgnijmy zatem do pierwszego z tych cytatów, które sobie wynotowałem i pomyślałem, że warto je przedstawić. I od razu mówię, nie mam pojęcia, kim jest autor i skąd ten cytat pochodzi, ale posłuchajmy samego cytatu, którego autorem jest Louis Smedes, jak jest podpisany. Prawdziwe wybaczenie to uwolnienie więźnia i odkrycie, że to ty nim byłeś. Na mnie ten cytat zrobił duże wrażenie, ponieważ zawiera w sobie pewną prawdę, do której bardzo często nie chcemy się przyznać przed samymi sobą i przed światem. Jeśli nosimy w sobie jakiś żal, jakąś niezagojoną ranę, jakieś niewybaczenie, jakąś pretensję, jakiś rodzaj złości, jakiś rodzaj poczucia, że jakaś sprawa nie została załatwiona do końca, że dotknęła nas jakaś niesprawiedliwość, jakaś niegodziwość. I oczywiście, kiedy doświadczamy takiego uczucia, to kierujemy je na zewnątrz, ponieważ ta niegodziwość spotkała nas z zewnątrz, to ktoś nam ją uczynił. Ktoś potraktował nas niesprawiedliwie, czy też ktoś sprawił, że poczuliśmy się w taki, a nie inny sposób. I kiedy to nosimy w sobie, tą ingerencję zewnętrzną, to ten akt noszenia tego w sobie jest aktem niewybaczenia. My wciąż nie wybaczamy tego, co się stało. I kierujemy to nasze niewybaczenie zarówno na osoby, które są za to odpowiedzialne lub które uznajemy, że są za to odpowiedzialne, co zaszło w naszym życiu, ale kierujemy również to nasze niewybaczenie na sytuację, na zbieg okoliczności, na ciąg zdarzeń, na to, że oto kiedyś mieliśmy tego pecha czy też nieszczęście zanurzyć się w konkretnych okolicznościach, które sprawiły czy też towarzyszyły temu traumatycznemu wydarzeniu, którego doświadczyliśmy. I w całym tym akcie, do którego wydaje się mamy prawo, no bo przecież zostaliśmy skrzywdzeni i nosimy w sobie tę krzywdę i nosimy w sobie przekonanie, że gdyby nie ta krzywda, to nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Pomijamy niezwykle istotny fakt. To wszystko, o czym przed chwilą opowiedziałem, jest również naszym więzieniem. My jesteśmy uwięzieni w klatce tego niewybaczenia. I kiedy obwiniamy innych, przeszłość, sytuację, okoliczności zewnętrzne, czujemy się z tym źle, czujemy się nieswojo, czujemy się niekomfortowo, a nie zdajemy sobie sprawy, że to złe samopoczucie, ten dyskomfort, my tak naprawdę również serwujemy sobie sami. Kiedy trzymamy w sobie to niewybaczenie, niejako zamykając je w wewnętrznej klatce, z której nie chcemy go wypuścić, nie chcemy się go pozbyć, bo przecież ono istnieje. Ono istnieje jako ślad pamięciowy, który jest tak trudny do przetrawienia i przepracowania. I mamy go w sobie, nosimy go w sobie. Jednocześnie nie pamiętamy o tym, że w tej samej klatce, w której trzymamy to niewybaczenie, więzimy nas samych. I fascynujące jest to, że kiedy, do czego was wszystkich namawiam, to wybaczenie stanie się naszym udziałem i dokonamy rzeczywistego, prawdziwego wybaczenia tym, którzy nas kiedyś skrzywdzili, ale również dokonamy wybaczenia tym okolicznościom, które do tego doprowadziły lub towarzyszyły, to jeśli ten akt wybaczenia jest prawdziwy, to on musi również obejmować wybaczenie samemu sobie. I dopiero wtedy ten więzień wychodzi na wolność. Uwalniamy się od tego ciążącego balastu. Uwalniamy się od tego worka z kamieniami, który targamy na plecach z przeszłości przez całe nasze życie. I dopiero wtedy my sami również stajemy się wolni, bo dopiero wtedy z całą precyzją i z całą jasnością widzimy, że nie wybaczywszy, że nosząc w sobie tę krzywdę, uwięziliśmy siebie samych w tej krzywdzie. I kiedy popatrzymy na to z tej perspektywy, to ten cytat może mieć rzeczywiście terapeutyczną moc, bo on mówi jednocześnie: będziesz się zawsze kiepsko czuł, będziesz zawsze doświadczał tych negatywnych, emocjonalnych bodźców, dopóki nie uwolnisz się od tego uczucia, od tego niewybaczenia, którym obarczasz innych okoliczności, a w tym samego siebie. I wtedy będziesz również podlegał innemu cytatowi, który również wyskrobałem sobie z tej książki, którego autorem jest Shaka Szendor i który brzmi: to zranieni ludzie ranią ludzi. Mam nadzieję, że zadziała się ta magia, o której pisze autor, że pojawia się cytat, który uruchamia w nas pewien proces, który już przestaje nam dawać spokoju, którego się już nie da odzobaczyć, którego się już nie da zapomnieć, który porusza jakąś taką wewnętrzną strunę, która zaczyna wydawać dźwięk, którego nie da się już zagłuszyć. To dobrze, to o to chodzi. Tak właśnie działa. Jeśli tak zadziałało w waszym przypadku, to tak właśnie działa ta magia terapii cytatu. No i kolejny cytat, który myślę, że bardzo warto przytoczyć z tejże książki, którego autorką jest Maya Lin. I cytat brzmi: aby latać, musimy mieć opór. I wydaje się, że te 5 słów to pewien banał, albo też nie do końca wiadomo, co one oznaczają. Ale jak zaczniemy się w nie wgłębiać i zaczniemy się im przyglądać bliżej, to może bardzo wiele zmienić. Cóż oznacza to, żeby latać, musimy mieć opór? Jeśli przyjrzymy się, w jaki sposób ptaki latają, w jaki sposób ptaki wzbijają się w powietrze, to żeby mogły to uczynić, muszą machać skrzydłami. Po co ptak macha skrzydłami? By uderzać w powietrze, by wykorzystywać opór powietrza, czy jakby przepychać te powietrze, wykorzystując jego opór pod skrzydła, co daje mu siłę nośną. To dlatego ptak nie mógłby latać w próżni, bo tam nie ma oporu, bo tam nie ma się od czego odepchnąć. Tam nie ma jak wytworzyć siły nośnej. I cóż mówi nam ten cytat? Otóż cokolwiek w życiu osiągnęliśmy, czegokolwiek byśmy nie byli dumni, jakąkolwiek pozycję byśmy nie zdobyli, jakikolwiek sukces nie byłby naszym udziałem, to, że na tej drabinie rozwoju znajdujemy się wyżej niż znajdowaliśmy się kiedyś, zawdzięczamy oporowi, którego doświadczyliśmy po drodze. Zawdzięczamy temu, że mieliśmy siłę zdolną do wykorzystania i przezwyciężenia oporu, który temu towarzyszył. Czego się uczymy z tego cytatu? Tego, że opór jest zawsze. Że za cokolwiek byśmy się nie wzięli, to siła nośna, by mogła powstać, by mogła nas unieść ponad to, z czym się borykamy, wymaga oporu po drodze. Życie, które moglibyśmy sobie wyobrazić, które nie doświadczyłoby żadnego oporu, w którym zdobywamy to, co chcemy, bez żadnych komplikacji, przeciwności losu, łatwo, przyjemnie i błyskawicznie. Nie dość, że jest życiem niemożliwym, bo opór jest wszędzie, ale musiałoby być życiem w próżni, życiem w pustce. A życie w tak rozumianej próżni pustki, w odróżnieniu od tej buddyjskiej wschodniej pustki, ale w tak rozumianej próżni nie mogłoby być życiem spełnionym. Bo jak mogłabyś się cieszyć z tego, kim teraz jesteś, gdyby stanie się tym kimś było od takie łatwe? Jak mógłbyś czuć satysfakcję z tego, gdzie udało ci się teraz znaleźć? Jeśli to byłby, nie wiem, to byłaby bułka z masłem, to byłoby nic nie warte, bo każdy mógłby to zrobić, bo to nie wymaga pokonywania żadnego oporu, bo do tego, co osiągnęłaś, co osiągnąłeś, nie była potrzebna żadna siła nośna, po prostu znalazłeś się w tym miejscu, albo to, w którym miejscu się znajdujesz obecnie, nie zawdzięczasz sobie, tylko komuś, kto cię tutaj włożył, bez żadnego oporu, bez potrzeby machania skrzydłami. Widzicie? Czujemy instynktownie, że tego typu osiągnięcia są mniej wartościowe albo w ogóle bezwartościowe, albo nie mają znaczenia. Prawdziwe znaczenie mają te osiągnięcia, w których wykorzystałeś siłę nośną, zdolną do pokonywania oporu, który towarzyszył ci każdego dnia. W każdej chwili trzeba było pokonać jakiś opór. I te opory mogą mieć różną konsystencję i różne skale. Oporem może być to, że dzisiaj nie chcę rano wstać. Oporem może być to, że czujesz jakąś inercję, czujesz przygnębienie, smutek, który powoduje, że gubisz chęć do tego, by działać, by być aktywną, aktywnym. To też może być opór. Ale opór to również może być, nie wiem, sprzysiężenie się przeciwności losu przeciwko tobie. Opór to mogą być ludzie, którzy nie rozumieją tego, co robisz, nie rozumieją tego, po co to robisz, nie podzielają twojej wizji świata, nie podzielają sensowności twoich zamierzeń. To też jest opór, który trzeba będzie pokonać i który musieliśmy pokonać, by znaleźć się tu, gdzie się teraz znajdujemy. Aby latać, musimy mieć opór. Mały cytat, 5 słów, a jak wiele zmienia. I kolejny cytat, tym razem mam nadzieję, że to taki, który zostawi ślad i to poważny, który mnie ujął absolutnie. Autorem cytatu jest niejaki T.J. Jakes. Nie mam pojęcia, któż to, ale to chyba nieważne, jak pisze autor. Cytat brzmi następująco. Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, to powiedz mu, jakie masz plany. I to jest rzecz, na którą naprawdę warto się zatrzymać. Nawet jeśli przyjmiemy takie założenie, że wielu z oglądających ten film w ogóle nie wierzy w Boga, przyjmijcie na chwilę takie założenie, że istnieje jakaś opatrzność, jakiś wszechświat, jakiś rodzaj energii sprawczej, który decyduje o naszym życiu trochę za nas i który w tym sensie możemy uznać za pewną emanację boskości. Dlaczego nasze plany, dlaczego poinformowanie Boga o naszych planach go rozśmiesza? Jak ja to rozumiem i dlaczego uważam, że to jest niezwykle głęboki, ważny i mądry cytat? Z kilku powodów, ale jednym z podstawowych powodów jest to, co wiem na pewno po doświadczeniu w pracy z ludźmi, zarówno szkoleniowym, jak i terapeutycznym. Jak bardzo planami i planowaniem naszego życia możemy sobie zaszkodzić wówczas, kiedy identyfikujemy się, na przykład naszą wartość, z realizacją tych planów. To jest rzecz, która dla nas jest totalnie destrukcyjna i trudno się dziwić, że rozśmiesza Boga. Bo spójrzmy na to w tej perspektywie. Jeśli zaplanuję sobie, że w ciągu najbliższych 3 lat coś osiągnę, w tym jeszcze nie ma nic złego, bo posiadanie zamierzeń, robienie tego typu planów samo w sobie nie jest jeszcze niczym złym. Ale jeśli do tego planu dołożę przekonanie, że to będzie decydowało o mojej wartości, czyli jeśli to osiągnę, to udowodnię sobie swoją wartość, no to zrobiłem sobie właśnie bardzo pod górkę w życiu. Z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że jeśli warunkuję swoją wartość czymś, co się ma wydarzyć w przyszłości, to jednocześnie muszę sam przed sobą, nawet na podświadomym poziomie, przyznawać, że tu i teraz obecnie moja wartość jeszcze nie jest taka, jak bym chciał. Czyli skoro, jeśli coś za 3 lata zrobię i to mnie zwartościuje na poziomie, który ja oczekuję i wskazuję jako ten poziom życzeniowy, no to jednocześnie muszę przyznawać, że ten poziom jeszcze, który jest obecnie, jeszcze taki nie jest. Więc w teraźniejszości ja deprecjonuję tym samym swoją wartość, uznając, że wartościowe będzie dopiero wtedy moje życie, kiedy zostanie zwarunkowane realizacją mojego planu za 3 lata. To jest uczenie swojego mózgu, że wartość może się pojawiać tylko w przyszłości. Jeśli wartość pojawia się tylko w przyszłości, to znaczy, że tu i teraz jej nie ma. To jest tak jakby, i chyba o tym już kiedyś mówiłem, jakbyśmy sobie wyobrazili kogoś, kto mówi: jutro będę szczęśliwy. Jak tylko się pojawi jutro, to będę szczęśliwy. I żyje w tym przekonaniu, że jutro będzie szczęśliwy. Co się stało? Nauczył swój mózg, że teraz szczęśliwy nie jest. Więc kiedy obudzi się nazajutrz, obudzi się następnego dnia, otworzy oczy i co? I się mocno zdziwi, bo będzie dzisiaj. I znowu powie: jutro będę szczęśliwy, a to oznacza, że dzisiaj szczęśliwy być nie mogę. To jest pętla, w której przyszłość cały czas ucieka, która jest takim króliczkiem, którego się nie da złapać. Dlaczego? Ponieważ królik znajduje się w przyszłości, a my, chcący go złapać, znajdujemy się w teraźniejszości. I to samo się dzieje z wartościowaniem siebie wynikającym z planowania konkretnych rzeczy. No i teraz rozważmy kolejny powód, dla którego to jest dla nas nie okej. I zastanówmy się przez chwilę, co się stanie, kiedy rzeczywiście zrealizuję ten swój plan, to swoje zamierzenie za 3 lata, które ma udowodnić mi przed samym sobą swoją wartość. Otóż kiedy to zrobię, a pewnie wielokrotnie tak mieliście, kiedy realizujemy już te wymarzone plany, przez chwilę się cieszymy, przez chwilę odczuwamy satysfakcję, przez chwilę jesteśmy wielcy, jesteśmy superbohaterem, po czym ta chwila szybko mija i to, co było radością, staje się powszednie. To, co było takim pikiem szczęścia i euforii, przestaje być już takie euforyczne, staje się zwykłe. A ponieważ my przyzwyczailiśmy nasz umysł do tego, żeby dążyć do tej euforii realizacji planów, to w efekcie tego przyzwyczajenia, jako skutek uboczny, prędzej czy później będziemy musieli zacząć odczuwać pustkę. No bo to już zostało zrealizowane. To, co było naszym motorem napędowym, to, co nas napędzało, już jest. No więc, żeby znowu poczuć ten drive, żeby znowu uzasadnić, że warto się starać, że warto się motywować, że warto do czegoś dążyć i by poradzić sobie z tą pustką, co robimy? Wytyczamy sobie kolejny plan, kolejne zamierzenie, kolejny cel, który mówi, no tak, ale teraz już jak tamto zrealizuję, to dopiero będę wartościowy. To jest droga bez końca. To się nie kończy nigdy. Cele się zwiększają. Być może nasza energia przy tym się zwiększa. Być może nasze zapierniczanie przez życie zaczyna się zwiększać. Ale poza tym nic innego się nie dzieje. To jest droga donikąd. Nie jesteśmy w stanie się w ten sposób zaspokoić i wtedy zaczynamy, jak w samsarze, przypominać te głodne duchy, które są malowane jako postacie z olbrzymimi brzuchami i wąskimi gardłami, które nigdy nie potrafią się najeść, nigdy nie potrafią się nasycić, bo nikt nigdy nie jest w stanie zrealizować takiego planu, który nasyci go w 100%. Zawsze, by poradzić sobie z tą kolejną pustką, trzeba będzie kolejny plan i kolejne nasycenie. To jest droga bez końca. A teraz kolejny powód, dla którego w sobie ryjemy baniaki planowaniem. Co będzie, jeśli wracamy do tego przykładu, że za 3 lata coś mam zrobić, co ma mnie zwartościować w moich oczach? Ja tego nie zrobię. Z różnych przyczyn mi się to nie uda. Nie osiągnę tego, co zamierzałem. A powodów dlatego może być naprawdę 100. Brak moich umiejętności, odpowiedniego zapału, źle się za to zabrałem, ale też okoliczności zewnętrzne, które mi to uniemożliwią. A przecież takie się zdarzają. Co wówczas się stanie na poziomie mojego poczucia własnej wartości? Nie zrobiłem czegoś, co miało mnie zwartościować, więc nie tylko, że jestem mniej wartościowy przez cały ten proces oczekiwania, aż to zrealizuję, ale jestem również bezwartościowy, kiedy tego nie zrealizowałem. Co więcej, akt niezrealizowania tego planu czy tego zamierzenia pokazuje mi, że nie jestem wartościowy w taki sposób, jaki chciałbym być. Kiedy planujemy coś, do czego przykładamy naszą identyfikację, ja to pokazałem tylko na poziomie poczucia własnej wartości, ale tych identyfikacji jest bardzo wiele. To może być, będę spełniony, spełniona i szczęśliwa. Wreszcie otrzymam to, na co zasługuję, bo do tej pory tego nie otrzymuję. Tak jak mówiłem, wreszcie będę wartościowy. Albo jeśli zrealizuję plan, to inni mnie docenią, zaakceptują, zauważą, zaczną, nie wiem, podziwiać albo przestaną mnie odrzucać. Wiecie, tych identyfikacji z planem, z naszym zamierzeniem może być naprawdę bardzo, bardzo wiele. Problemem nie jest sam plan, bo fajnie jest mieć w życiu jakieś zamierzenie. Ja też mam zamierzenia. Na przykład wiem, że muszę skończyć do końca kwietnia kolejną książkę, no, żeby się powyrabiać z tymi różnymi planami. Ale na Boga, jeśli, nie wiem, noga mi się powinie i przesunę to o kilka tygodni, świat się nie zawali, prawda? Jakoś to ogarniemy. Fajnie jest mieć zamierzenia, fajnie jest coś planować, ale kiedy podpinamy pod to silną identyfikację powiązaną z oczekiwaniem, to robimy sobie straszną krzywdę. I to dlatego wszechświat, opatrzność, natura, Bóg, jak zwał, tak zwał, mają ubaw, kiedy to robimy. Tak? Masz takie plany? Bardzo śmieszne. A z tym poczuciem własnej wartości pozwólcie, że sięgnę po jeszcze jeden cytat, który tutaj się też znalazł. I to jest cytat, który brzmi... Lori Gerber jest autorką. Poczucie własnej wartości tak naprawdę wynika z wywiązywania się z obietnic składanych samemu sobie. I to, do czego was namawiam i z czym chciałbym was zostawić, nawet niekoniecznie po lekturze tej książki, ale po zetknięciu się w ogóle z ideą terapii cytatem, to po pierwsze, byście w komentarzach napisali swoje ulubione cytaty. Bardzo chętnie je poznam. A po drugie, jeśli uważacie, że w terapii cytatem coś jest na rzeczy, to namawiam was do takiej rzeczy, która może być niezwykle w tej terapii cytatem pomocna, a mianowicie do tego, byście założyli swoją własną prywatną księgę cytatów. to naprawdę dobrze terapeutycznie działa. Zeszyt, książka, notatnik, niekoniecznie fizyczny, może być również w postaci cyfrowej, gdzie trzymasz swoje ulubione cytaty i co jakiś czas do nich wracasz, co jakiś czas dopisujesz nowe rzeczy, które znalazłeś czy znalazłaś, które będą ci pomagały wzrastać, zmieniać się, patrzeć na siebie w zupełnie inny sposób i inaczej iść przez życie. Na koniec zostawię was z moim cytatem ulubionym, którego nazwiska autora oczywiście nie pamiętam, ale zanim opowiem o tym cytacie, muszę zrobić takie wprowadzenie. Otóż jest coś takiego jak Tybetańska Księga Umarłych i w tej Tybetańskiej Księdze Umarłych jest taki wątek, który się przewija przez całą księgę, w której generalnie chodzi o to, by osobie zmarłej dać instrukcję poradzenia sobie po śmierci, kiedy według wierzeń Tybetańczyków znajdzie się ona w krainie Bardo, przez którą trzeba przejść i ta podróż ma trwać 49 dni, więc Tybetańska Księga Umarłych jest taką instrukcją, co zrobić, jak sobie poradzić, by przejść przez Bardo i wyzwolić się z tego procesu umierania i być gotowym do tego, by na, jak wiecie, Tybetańczycy wierzą w reinkarnację, na zasadach reinkarnacyjnych wejść w kolejny żywot. I w tejże Tybetańskiej Księdze Umarłych pojawia się takie ostrzeżenie, że uważaj, bo na drodze przez Bardo spotkasz zarówno bóstwa, jak i demony i musisz pokonać i te. Musisz przejść, nie pozwalając im zatrzymać się w drodze. Czyli musisz na tyle silnie zwyciężyć na przykład te demony, by nie utknąć w Bardo. I jednym ze sposobów, który ta księga podaje jako konieczny do zapamiętania, by wygrać z tymi demonami, z tymi potworami stojącymi nam na drodze w Bardo, jest pamiętanie o tym i uświadomienie sobie tego, że one wszystkie pochodzą wyłącznie z twojej głowy. I teraz cytat w kontekście tych demonów, które wyłącznie pochodzą z naszej głowy i które sami tworzymy dla siebie. Cytat brzmi następująco. Demony również mają koszmary. Śnią im się ludzie. I już nie będę interpretował tego, w jaki sposób ja to rozumiem i jak ważny ten cytat jest na przykład w terapii, w pomaganiu drugiemu człowiekowi i w zajmowaniu się tym, co się dzieje w ludzkich naszych głowach. Zostawiam to wam. To tyle, czyli dwa zadania, właściwie dwie prośby. Jedna jest taka, byście podzielili się waszymi ulubionymi cytatami w komentarzach, a druga taka, byście rozważyli stworzenie własnej, prywatnej księgi cytatów. Mam nadzieję, że was zaintrygowałem, ale oczywiście zapraszam również do zajrzenia do książki Dr. Rubin Kodam, terapia cytatem. Premiera tej książki miała miejsce w 2020 roku. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.